Tak, tato, ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś zawsze dobry, zawsze wierny, zawsze na czas, nigdy się nie spóźniasz ze swoją odpowiedzią, Panie. I że możemy Ci zaufać we wszystkim, w każdej sytuacji. I też modlę się o to, Panie, aby nasze uszy duchowe, nasze oczy duchowe były otwarte na Ciebie. Nie na człowieka, Panie, ale na Ciebie. Na Twoje słowo, na Twoje objawienie, Panie. Bo tylko to, co Ty dajesz, jest najważniejsze, najcenniejsze. Jedno słowo od Ciebie zmienia rzeczywistość w życiu człowieka. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność tutaj, za to, że nas kochasz, za to, że Twoja miłość jest niezmienna i że zawsze, z każdego miejsca, w którym jesteśmy, możemy wrócić do Ciebie, bo Ty czekasz, jak ojciec z wyciągniętymi ramionami, aby nas przytulić do siebie. Dziękujemy Ci, Panie, za tę miłość, której może nie rozumiemy do końca, ale chcemy poznawać i doświadczać. Poznawać i doświadczać Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie. Amen. Chciałam dzisiaj kontynuować też temat małżeństwa, takich dwóch aspektów. Myślę, że dużo na ten temat powiedział już Tomek. Dokładnie to, co wierzę, że dostałam od Boga. I też chciałabym zaraz na wstępie powiedzieć, że to, co mówię, żebyśmy nie odbierali tego też, bo czasami jesteśmy w miejscu, w którym odbieramy coś jako, powiedzmy, przytyk. Tak? Ja to, co mówię, mówię też i do siebie. I to nie jest tak, że ja jestem święta i absolutnie z tymi sprawami nie mam do czynienia. W Bożym Słowie, w Nowym Testamencie jest kilka fragmentów dotyczących małżeństwa. Natomiast dużo więcej fragmentów dotyczy życia chrześcijanina i życia w społeczności chrześcijańskiej. I zwróćmy uwagę, gdybyśmy spojrzeli na ten czas, kiedy zarówno Paweł, jak i Piotr pisali do kościoła, do wspólnot chrześcijańskich. To był taki czas, kiedy to słowo wspólnota wynikało z faktu, że wszyscy mieszkali razem, mieli wszystko wspólne. Można powiedzieć, że spędzali czas 24 na dobę ze sobą nawzajem. Więc w tym kontekście patrząc, my dzisiaj już tak nie żyjemy. Właśnie we wspólnocie, czyli kiedy spotykamy się na przykład w niedzielę, czy nawet w tygodniu na grupach domowych, to jest to taki wyjęty nieco czas, gdzie rzeczywiście patrzymy na siebie innymi oczami i my sami prezentujemy się inaczej. Dlaczego? Po prostu jesteśmy zrelaksowani. Dzisiaj, zobaczcie, po nabożeństwie spotkamy się na dole, będziemy pić kawę, herbatę, jeść jakieś ciastko. Jesteśmy już odprężeni, chociażby przez ten czas spotkania z Bogiem, tu, w tej społeczności. Nie jesteśmy poirytowani, czy w jakiś sposób rozdrażnieni i będziemy się wzajemnie do siebie odnosić naprawdę super. To nie jest to, że my gramy przed sobą. Nie. Chodzi o to, że my po prostu jesteśmy w takim miejscu rozluźnienia. Tak naprawdę poznajemy się dokładnie w małżeństwie. Dlaczego? Bo tam spędzamy ze sobą czas 24 na dobę. Przez 7 dni w tygodniu. Na okrągło. Tak samo i w rodzinie, kiedy mamy już dzieci, one są świetnymi obserwatorami nas. Doskonale widzą, kiedy my przyjmujemy naszą maskę idąc do kościoła, a jak zachowujemy się ze sobą między sobą w ciągu tygodnia. Więc te fragmenty, które dotyczą życia wspólnoty chrześcijańskiej, możemy dzisiaj odnieść do małżeństwa. Ja bym chciała przeczytać takie dwa fragmenty. Wzięłam sobie aż 3 tłumaczenia. Jedno nasze tradycyjne, brytyjskie. Mam też takie tłumaczenie. Nie ma go już w sprzedaży, bo próbowałam kupić. To jest również wydawnictwo brytyjskie zagraniczne, czyli to jest ta Biblia stara, ale w tłumaczeniu współczesnym. Bardzo ciekawe tłumaczenie. To jest takie tłumaczenie z 91 roku. No i mam jeszcze to tłumaczenie tej tak zwanej Ligi Biblijnej, też bardzo fajnej. Specjalnie wzięłam 3, żeby pokazać, jakie są różnice w tłumaczeniu, ale one jakby uzupełniają teksty. I warto jest czasami sprawdzić tekst w różnych miejscach. Więc zacznijmy od listu do Efezjan. Sobie też otworzę moją ściągawkę, żebym nie zapomniała o tym, co uważam, że jest ważne. Więc tak, list do Efezjan, rozdział 4, od 29 wiersza. W ogóle ten fragment tutaj jest bardzo cenny i wierzę, że każdy z nas powinien znać go na pamięć. A w tym miejscu, w tym właśnie czwartym rozdziale, ja sobie wezmę okulary, od 29 wiersza. Tak jak powiedziałam, od 17, to jest bardzo cenny fragment, aż do 28, ale zwrócę uwagę szczególnie na 29 do 32. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. W tym drugim tłumaczeniu tutaj ten fragment też dość ciekawie brzmi. Tutaj jest tak napisane, począwszy już od 25 przeczytam. Dlatego wystrzegajcie się kłamstwa i niech każdy mówi prawdę bliźniemu, ponieważ jesteśmy członkami jednego ciała. Jeśli, i teraz zobaczcie, w tłumaczeniu starszym jest napisane: gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. A tu jest tak napisane: jeśli jesteście rozgniewani, strzeżcie się, aby w gniewie nie popełnić grzechu. Pojednajcie się jeszcze przed zachodem słońca. Zastanówmy się, gniew. Zanim dojdzie do gniewu w nas, czy do złości, najpierw jest taki czas poirytowania. Czymś tam się denerwujemy, coś nam nie wychodzi, być może gdzieś tam w innych sytuacjach coś było. Poirytowanie jest takim rozdrażnieniem, najpierw nawet można powiedzieć, jest takim wstępem do tego, żeby wejść w miejsce rozzłoszczenia i gniewu. Pamiętacie ten fragment, kiedy Pan Jezus wyszedł z jakiegoś miasta i wtedy bracia Jan i Jakub w takim świętym gniewie powiedzieli: zrzućmy ogień z nieba, niech to miasto zostanie ukarane za to. A Pan Jezus mówi: a czy wy wiecie, jakiego ducha jesteście? A więc zastanówmy się z gniewem, bo gniew jest już pewną reakcją, powiedzmy, powiedziałabym, zaawansowaną. Najpierw zaczyna się od rozdrażnienia. I teraz jest tak, że my mamy od Boga daną władzę nad naszymi emocjami. Mamy nad nimi panować. Przytoczę taki fragment po raz pierwszy z gniewem, o gniewie. Pan Bóg wypowiedział się, wiecie gdzie? Może pamiętacie. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, Księdze Rodzaju, ja sobie zapisałam, w 4 rozdziale, czyli zaraz na początku, spójrzcie, w 4 rozdziale tak jest napisane. Tu jest tak napisane. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych z trzody swojej i z tłuszczu ich, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Posłuchajcie, wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. On się po prostu zezłościł. Jak to? Mojej ofiary Bóg nie przyjął? Zezłościł się. I rzekł Pan do Kaina w 6 wierszu. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Ale jeżeli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Tak to jest napisane. U drzwi czyha grzech, czyli gniew otwiera drzwi grzechowi. Więcej w innym miejscu Ewangelii Pan Jezus powiedział, że gniew to duch morderstwa. Zobaczcie, jak to się tu spełniło. Gniew, który zaczyna wzrastać, kiedy my się z nim od razu nie uporamy. Bo ja chcę mówić o tym, że pewne emocje będą nam towarzyszyć. Pytanie jest, co my z nimi zrobimy? Czy będziemy je pielęgnować, karmić, nasycać, czy po prostu je utniemy? Od razu. Bo tu jest powiedziane tak. A grzech czyha u drzwi, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. To znaczy, że Bóg dał nam moc panowania nad emocjami. To jest to pytanie, kiedy zaczynamy czuć rozdrażnienie, jeżeli to rozpoznamy, kiedy zaczynamy czuć poirytowanie, rozpoznamy to. Czy pozwolimy temu dalej w nas być i delektować się, karmić w jakiś tam sposób, czy też od razu rozpoznamy to i po prostu odetniemy to od siebie. Oczywiście, ja wiem, że są tutaj dwie perspektywy, bo możemy patrzeć z perspektywy ciała, czyli naszych, powiedzmy, predyspozycji, tak? Mamy pewne osobowości, ale nawet wtedy Bóg dał nam prawo, żebyśmy panowali nad naszymi emocjami. I jest oczywiście też strona duchowa, czyli może być duch gniewu w człowieku. I powiem tak, mam taką świadomość, oczywiście to jest to, co jest jakby w moim wnętrzu, ale każdy z was może to przemyśleć, zastanowić się. Ale wierzę w to, że kiedy my pozwalamy sobie na gniew i nie rozprawiamy się z gniewem, ze złością, z rozdrażnieniem, poirytowaniem, że prędzej czy później, jeśli w tym trwamy, to może otworzyć drzwi do tego, żeby był w nas duch gniewu. To nie jest tak, że od razu coś się zaczyna dziać i możemy oddać część swojego życia właśnie pod panowanie ducha gniewu. Ale jeśli trwamy rozmyślnie w tym i nic z tym nie robimy, to może się ten właśnie ta nasza cecha osobowościowa na przykład, ona może się może zapuścić korzenie i wtedy jest trudno, wtedy jest bardzo trudno. Więc myślę, że pierwsza rzecz to jest to, że my jako chrześcijanie mamy wiedzę i mamy poznanie. To jest dobre, ale Słowo Boże zachęca nas, abyśmy również mieli to wykonanie, działanie. Czyli to musi być ze sobą w zgodzie. To, co myślimy, to, co wiemy, to, co sami nazywamy grzechem, ważne jest, żeby każdy z nas w tym również chodził w zwycięstwie. Ja wiem, że wiem to z własnego doświadczenia. Ja jestem tą osobą, która szybko reaguje, mam emocje i na przykład był czas, kiedy ja, jako młoda chrześcijanka, świadoma chrześcijanka, my naprawdę, kiedy nawróciliśmy się z moim mężem, to bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na wspólną modlitwę, na czytanie słowa, na wzrost. Chodziliśmy do dobrych kościołów. Mieszkaliśmy wtedy w Norwegii. I powiem, że Dorota Mieszkowska, Pamiętam świadomie, że przynajmniej dwa razy albo trzy razy groziła mojemu mężowi rozwodem. Raz to było tak, słuchajcie, że wracaliśmy. Ja nie wiem, naprawdę nie pamiętam powodu. Ja wiem tylko tyle, że dwa bądź nawet trzy razy coś takiego miało miejsce w moim życiu. Pamiętam, że po raz pierwszy, jak wracaliśmy z wakacji z Norwegii, byliśmy wtedy na autostradzie w Niemczech, zatrzymaliśmy się, o coś się pospieraliśmy. I ja pamiętam, że ja wtedy do mojego męża mówię, ja się rozwodzę z tobą. I ja pamiętam po raz pierwszy, jak on takie okrągłe oczy ze zdziwienia zrobił. On po prostu nie wierzył swoim uszom. Ale to były słowa, które były wypowiedziane w gniewie. W gniewie. I później było tak, że Bóg mnie uczył. I posłuchajcie, gniew jest emocją, która jest wewnątrz człowieka. I my sobie możemy myśleć, poradzę sobie z tym. I rzeczywiście, jeżeli się wytężymy, jak Słowo Boże mówi, zaprzemy się samych siebie, uśmiercimy to, co cielesne w naszych członkach, to pewien poziom sukcesu osiągniemy. Ale nie będzie to pełen sukces. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my przykładamy, to jest nasza odpowiedzialność oczywiście, żeby próbować ogarnąć te złe emocje. Ale powiem, że zazwyczaj to jest tak, że to jest do czasu, kiedy się zbiera, panujemy nad czymś, ale w końcu się uzbiera i wybuchnie. I ja wiem, że jest tylko jeden sposób na to, żeby poradzić sobie z negatywnymi emocjami, bez względu na to, czy to jest tylko gniew, złość, złe słowa, bo za tym od razu idą złe słowa. Już mówiliśmy o tym, że słowa są najgorszą bronią, dlatego że wypowiedziane w gniewie zawsze wypowiemy za dużo słów. O te kilka słów za dużo, ale słuchajcie, to jest ciekawe, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś ma problem z gniewem, to już w partnerze, w żonie czy w mężu już jest pewien poziom zranienia. I wtedy takie słowa, one nigdy z tej głowy nie wyjdą, z emocji nie wyjdą. One po prostu się, one są jak nóż, naprawdę tną. Ale też ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość. Nie bez przyczyny mówi się w naszym języku polskim, ugryź się w język. Żeby się zatrzymać przed wypowiedzeniem słowa, które będzie siać zniszczenie. To dotyczy nie tylko relacji małżeńskiej. Myślę, że w relacji społeczności już dzisiaj ten problem jest rzadszy. Ja nie mówię, że go nie ma, ale jest rzadszy. Dlaczego? Spotykamy się sporadycznie. Nie mamy aż takich relacji tak głębokich, które ranią. Najbardziej ranią te relacje, które są najgłębsze, czyli mąż, żona wzajemnie i dzieci, bądź w przyjaźni. To są te trzy sfery, w których my otwieramy się na drugiego człowieka. Więc w gniewie zawsze wypowiadamy słowa, których nie powinniśmy powiedzieć. Potem żałujemy, ale jest za późno. I nawet kiedy przebaczamy sobie, to jeżeli nastąpi kolejne spotkanie z taką sytuacją, to to ożywa, mimo że sobie przebaczamy. Dlaczego? Dlatego, że słowa mają moc i my o tym wiemy. Bóg stworzył świat swoimi słowami. My również nadajemy słowom moc, więc to jest bardzo ważne. Powiedziałam, że jest jedno wyjście z sytuacji dla nas. Tym wyjściem jest nasz Jezus. Chciałam przeczytać wam, każdy z was zna, ale chcę przeczytać to też w dwóch tłumaczeniach z Ewangelii Jana, 15 rozdział. Ewangelia Jana, 15 rozdział, w tłumaczeniu naszym, którego używamy na co dzień, jest napisane tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winoogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Tu wielokrotnie powtarza się ten fragment. Jeśli we mnie trwać będziecie, jeśli we mnie trwać będziecie, jeśli przykazania moje będziecie wykonywać, przestrzegać. A to przykazanie to miłujmy się nawzajem. W tym drugim tłumaczeniu tak jest napisane. Ja jestem szlachetną winoroślą, a winnicę uprawia mój ojciec. Odcina on ode mnie każdą gałązkę, która nie wydaje owocu. Oczyszcza natomiast każdą, która daje owoc, aby jeszcze lepiej owocowała. Teraz zatrzymajmy się chwilę tutaj, bo Bóg pokazuje nam rzeczy obrazowo. Dlaczego? Wyobraźmy sobie tą latorośl, tą szlachetne winogrono, tak można powiedzieć, prawda? Ono ma gałązki, ale zauważcie, wszystko jest w korzeniu i w pniu. Tam przepływają soki. Ten obraz pokazuje nam, że sama gałązka, jeśli w jakiś sposób się odetnie, w sensie odsunie od tego, co jest źródłem jej zasilania, to ona automatycznie uschnie. Nie ma możliwości, żeby niedożywiona gałązka po prostu sobie dalej istniała. Posłuchajcie, niedożywiona gałązka. I to jest bardzo ważny obraz, bo my czasami tak myślimy i myślę, że nas wróg w tym też upewnia, że ojej, nawróciłem się 20 lat temu, ja 35 powiedzmy, tak? I powiem, no przecież jestem chrześcijanką tyle lat. Tyle lat jestem chrześcijanką. Wierzę w to słowo, które jest napisane. Ale dużo się nie dzieje w moim życiu. I my po prostu możemy zastanowić się, jeżeli niedożywiona gałązka obumiera, po prostu nie ma wystarczająco soków, z których może się odżywić. Tak samo jest w naszym życiu. Wiecie, że ostatnio przyszło do mnie tak, bo ja już wiele razy mówię, ja często mówię prawie to samo, można powiedzieć na różne sposoby, ale mówię to samo. Kiedyś mówiłam na przykład, że niemowlę musi być odżywione, prawda? My sami jemy te kilka posiłków dziennie, 2 lub 3 przynajmniej. Podobnie jest ze Słowem Bożym. Słuchajcie, ile razy dziennie my się odżywiamy Bożym Słowem? Mi przyszło, ja zawsze mówiłam, żebyśmy rano, każdy z nas, żeby miał tą relację, żywą relację z Bogiem, ze Słowem, z modlitwą, prawda? Wiecie, że ostatnio byłam pobudzona do tego, wierzę, że to jest od Boga, że mi nie wystarczy tylko śniadanie z Bogiem, że to jest za mało. My biegamy, pędzimy, ale przynajmniej jeszcze kolacja. I powiem wam, że przyszło to przez doświadczenie takie konkretne. Zaczęłam mieć problemy ze spaniem, szczególnie pod koniec roku szkolnego, mnóstwo pracy, dużo stresu, zmiany, wiecie, w szkolnictwie, to wszystko było takie, że moja głowa po prostu mi te myśli chodziły. I zauważyłam jedną rzecz, że jak brałam Słowo Boże, słuchajcie, od razu usypiałam. Znaczy w tym znaczeniu, że przeczytałam sobie, nie uwierzę. Nie, słuchajcie, brałam Boże Słowo, odkładałam i u mnie w głowie był pokój i mogłam spokojnie usnąć. I wiecie, przyszło do mnie to, że my czasami pewne rzeczy robimy tak rytualnie. Nauczyliśmy się, no tak, trzeba się modlić, trzeba mieć relacje. Słuchajcie, ale naprawdę, czy ktoś z was przeżyje tylko o śniadaniu? Powiem wam, będziecie szczupli. Na pewno to przysłuży waszym ciałom. Ale myślę, że śniadanie to za mało, żeby żyć w pełni, mieć siły i realizować różne cele. A więc z tego wynika, że my nie możemy być niedożywieni, my się musimy dożywiać. I spójrzcie, tu w tym tłumaczeniu, w naszym tłumaczeniu jest napisane, kto trwa we mnie, tak? Trwajcie we mnie. Tu wydaje mi się, bo niektórzy mogą mieć problem, zastanawiać się, a co to znaczy trwać w Jezusie? Można sobie zadać pytanie, co to znaczy. Tu w tym drugim tłumaczeniu jest tak napisane. Trwajcie w społeczności ze mną. Trwajcie w społeczności ze mną, a ja będę z wami. Jak gałązka odcięta od winorośli nie może owocować. Nie może. Nie jest w stanie. Tam już się życie zamyka. Tak i wy nie możecie, jeśli nie będziecie w społeczności ze mną. I to słowo, na które chcę zwrócić uwagę, Pan Jezus mówi, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. I to jest rzeczywiście prawda. Jeśli chcemy coś zmienić w naszym życiu, to tylko z mocą Bożą. Tylko wtedy, kiedy trwamy w Chrystusie, trwamy w społeczności z Nim, ja powiem wam, mnie nic innego nie zmieniło. Ja przez wiele lat walczyłam z gniewem w moim życiu i miałam z tym problem. Mam nadzieję, że dzieci już nie pamiętają. One nie pamiętają, bo były małe, kiedy ja jeszcze zmagałam się z tym problemem. Myślę, że nie pamiętają. Ale powiem wam, że to, co uczynił Bóg, było trwałe. Ja sama próbowałam ze sobą walczyć. Ja sama próbowałam walczyć z moimi emocjami. Ale dopiero kiedy w moje serce wkroczył Boży pokój, to dopiero mnie zmieniło. I powiem wam jedną rzecz, na którą też wierzę, że Bóg zwróci moją uwagę. Bo Pan Jezus mówi o sobie, że On jest pokojem naszym. Dalej mówi, że ja daję wam pokój, jakiego świat nie jest w stanie nawet rozpoznać, poznać, doświadczyć. Ale posłuchajcie, Bóg dał nam pokój, ale czy ty go wziąłeś? Czy ty go wzięłaś? Wiecie, że to samo jest z uzdrowieniem? Jest powiedziane, że w krzyżu Jezusa mamy wszystko. Mamy uzdrowienie, uwolnienie, ale czy my je wzięliśmy? Przecież to trzeba wziąć do swojego życia. Bóg daje, ale ty masz wziąć. Bóg daje, a ty masz wziąć. Kiedy weźmiemy pokój Chrystusa do naszych serc, zacznie się zmiana. Dlatego, że na rozdrażnienie, poirytowanie, to znaczy, to są tak naprawdę oznaki braku pokoju. I kiedy przyjmiemy Boży pokój, przyjmiemy pokój Chrystusa i oczywiście rozwijamy się w tej relacji z Nim. To jest absolutna podstawa. Pan Jezus jest wszystkim. Nie możemy tego tylko i wyłącznie mentalnie przyjmować. Na poziomie naszych myśli, naszego umysłu. To musi być w sercu. To jest to, co dopiero to, co w sercu, to naprawdę przynosi zmianę do naszego życia. Więc te emocje... I to, czy my sobie radzimy z nimi od razu. I teraz pokażę wam konkretny przykład. Ja sobie tutaj też zapisałam, żeby o tym powiedzieć. Że jest tak. Nie od razu nam się uda ze wszystkim. Mnie zajęło poradzenie sobie z gniewem kilka lat. Więc to nie wychodzi tak, że od razu nam się uda. Ale ważne jest, abyśmy nauczyli się w praktyce, co robić. Ja pokażę na przykładzie. Przychodzi jakaś emocja, właśnie na przykład tego poirytowania. Pytanie jest, czy ja to rozpoznam i czy od razu to odetnę. Czy ja w imieniu Jezusa, ja rozpoznaję tą emocję, ja się nie zgadzam, żeby mną rządziło poirytowanie. Ja zapraszam Boży pokój, żeby Boży pokój mnie napełnił. Ja nie będę działać w poirytowaniu, ja nie będę w tym poirytowaniu wypowiadać słów. I to jest natychmiastowe działanie. I chodzi o to, żebyśmy my jako chrześcijanie nauczyli się działać w praktyce szybko. Dlaczego? Pokażę wam. Powiedzmy, że ktoś został zraniony słowem. No na przykład żona. Niech będzie żona, dlatego że żony najczęściej, pokażę wam jedną rzecz, najczęściej są po prostu bardzo emocjonalne. Kobiety są emocjonalne, mężczyźni nie. Może mniej. Może nie tyle nie są emocjonalni, ale mniej emocjonalni niż kobiety. Ja się zastanawiałam, dlaczego apostoł Piotr napisał tam w pierwszym liście, tak, że mężczyźni tam w tej relacji żony i mężowie, że kobiety są tym słabszym rodzajem niewieścim. I ja to sprawdziłam w kilku tłumaczeniach, tam wszędzie jest tym słabszym. I tak się zastanawiałam, dlaczego tam jest napisane słabszym. I mam takie wrażenie, że chodzi po prostu o to, że kobiety są inne niż mężczyźni. Kobiety są bardzo wrażliwe. Ich uczucia są wrażliwe. Zobaczcie, że jest problem jakiś tam, prawda? Ktoś ma problem, powiedzmy, że ktoś ma problem. I jest małżeństwo, które się zajmuje taką osobą z problemem. Kobieta zawsze będzie współczuć, ona zawsze będzie tak jakby patrzeć pod kątem takich emocji, prawda? Natomiast mężczyzna szuka rozwiązania. To jest ta różnica między mężczyzną i kobietą. I jeżeli mężczyźni wiedzą o tym, że kobieta działa w sferze emocji, dlatego że tak ją Bóg stworzył, i ta słabość, ja myślę, że to właśnie chodzi o to, że po prostu kobietę bardzo łatwo zranić, żonę łatwo zranić poprzez słowa, poprzez działanie. Mężczyźni tego nie rozumieją i tak jak mówię, ja powiedziałam do mojego męża, że się rozwodzimy i prawda, on normalnie oczy zrobił jak pieniążki, takie dwa okrągłe. Zdziwiony, po prostu zdziwiony. I to jest ważne, żeby wiedzieć, że kobieta jest wrażliwa i działa w emocjach i emocje są dla niej bardzo ważnym polem, w którym się wyraża również. Ale dzięki temu mówi się o matczynej miłości, prawda? Mówi się o tym, że matki kochają swoje dzieci. I to jest ta miłość, która jest współodczuwającą. Ja patrząc z perspektywy matki, wiem, że to jest ta miłość dojrzała, która daje, jest dawcą. A do takiej miłości Bóg nas powołał. I to jest właśnie bardzo ważne, bo jeżeli spojrzymy w ten sposób, że kobieta inaczej reaguje i mężczyzna inaczej, będziemy mieć tą świadomość, to wielu rzeczy możemy uniknąć w małżeństwie, ale też i w relacjach rodzeństwa, tak? Jeżeli jest chłopiec i dziewczyna na przykład, syn i córka w relacji, w rodzinie. Więc chciałam powiedzieć, że jeżeli nie radzimy sobie z emocjami i one w pewnym sensie co jakiś czas wracają i widzimy, że sobie z tym nie możemy poradzić, to co jest ważne, to jest po pierwsze, jeżeli to już zapuściło korzeń, trzeba to wyrwać, trzeba to wykorzenić. Ja sobie zapisałam tak, że trzeba po pierwsze uznać swój grzech. Trzeba się z tym po prostu skonfrontować. Jeżeli mamy problem ze złością, ona jest takim pierwszym wymiarem, złość. Poirytowanie, złość to pierwszy wymiar. Potem idzie gniew, to już jest wyższy poziom już w tych relacjach, emocjach, przepraszam. Więc trzeba uznać swój grzech i uznać swój problem, że ma się z tym problem. Trzeba przeprosić Boga za to i odciąć się od gniewu. To jest bardzo ważne, żeby się odciąć od gniewu. To fizycznie, ja mówię odciąć, jak ja odcinam się od różnych rzeczy na przykład, czy odcinałam się od różnych rzeczy, ja po prostu mówiłam, ja się odcinam z gestem, odcinam się od gniewu w imieniu Jezusa Chrystusa. On nie będzie rządzić moim życiem, on nie będzie mną kierować. Trzeba poprosić też Boga o pomoc, żeby pomógł nam rozprawić się z emocjami, ze złymi emocjami, bo posłuchajcie, złych emocji jest dużo, różnych. Trzeba też uczyć się rozpoznawać emocje i od razu działać, to co powiedziałam. Od razu się z nimi rozprawiamy. Trzeba też poprosić o przebaczenie osobę, którą zraniliśmy słowami. To jest też ważne. Ale też trzeba przebaczyć sobie samemu. Jeżeli to ileś razy się zdarzyło i nie radzę sobie z tym, trzeba się do tego przyznać, ale też trzeba przebaczyć sobie samemu. Bóg nam przebacza, kiedy my przychodzimy do Niego. Trzeba to rozpoznać jeszcze, czy to jestem ja, czy po prostu mam problemy z emocjami, bo słuchajcie, nie na wszystko. Jest tak, że czasami chcemy zrzucić winę na duchy i powiedzieć, o, to duch, to dlatego, że mam tego ducha. Czasem tak bywa, ale czasem to ja. A Pan Jezus mówi do nas, umartwiajcie tedy to, co cielesne w członkach waszych. Już mówiliśmy wcześniej, że grzech czyha u drzwi, ale ty masz nad nim panować. A więc musimy rozpoznać, co jest co. Jeżeli nie możemy sobie poradzić, może trzeba poprosić o pomoc. Wiecie, że w takich sytuacjach, czy prośba o pomoc, czy pójście i poproszenie o przebaczenie drugiej osoby, to wymaga pokory. Trzeba się ukorzyć. my się wtedy też odkrywamy przed innymi. Nie zawsze to jest przyjemne i wymaga odwagi. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy byli w stanie również poprosić o pomoc. I oczywiście mamy wzrastać i wkorzeniać się w Chrystusie. To jakby była pierwsza część, o której chciałam powiedzieć, o emocjach w małżeństwie, o emocjach w relacjach, bo to nie dotyczy tylko małżeństwa, dotyczy to również relacji rodzice-dzieci, dotyczy to również relacji między rodzeństwem. Ale drugi punkt, druga jakby rzecz, o której chciałam dzisiaj mówić, to jest przebaczenie. Dlatego, że z kolei przebaczenie jest kluczowe. O przebaczeniu 2 tygodnie temu mówił nasz pastor Rafał. Warto, jak ktoś nie słuchał, warto odsłuchać sobie, bo to jest podstawa naszego życia chrześcijańskiego. I pastor posłużył się takim fragmentem o słudze, którego, ponieważ on nie przebaczył swojemu współsłudze, który dużo mniej był mu winien, to został oddany katom. Tam tak było napisane, został oddany katom. Ja tam gdzieś kiedyś słuchałam albo nauczania, już nie pamiętam w tej chwili, ale to słowo kat, czy katom, zostało przetłumaczone jako duchom dręczącym. Wiecie, że mnie się to bardzo podoba, w tym znaczeniu oczywiście, w znaczeniu tylko i wyłącznie słownym, tak, że katem może być duch, który dręczy człowieka. I przyjrzyjmy się, czy nie ma w tym troszeczkę prawdy. Bo to jest jakby kontynuacja tego pierwszego tematu z drugiej strony. W jakim sensie z drugiej strony? Bo mamy osobę, która pała gniewem na przykład, ale mamy też ofiarę, czyli osobę, która została zraniona poprzez gniew albo przez złość. Tak? I teraz taka osoba, która została zraniona, może mieć problem z przebaczeniem. Dlaczego? Dlatego, że zbierają się emocje, które są bardzo, bardzo charakterystyczne. One są też naszym testerem w pewnym sensie. Bo wiecie, to jakie emocje w nas są, one będą jakby wpływać na to, co mówimy, co robimy, jak działamy, jak myślimy. I często jest tak, że osoba zraniona zaczyna myśleć z żalem, z rozżaleniem, też i do Boga między innymi, do tej osoby, ale również, zobaczcie, jeśli tego nie przetnie od razu, tak jak z negatywnymi uczuciami, emocjami, jeśli nie przetnie tego od razu, to słuchajcie, zaczyna wchodzić w bardzo niebezpieczny grunt, w taką pułapkę ducha zemsty. Może się otworzyć na działanie ducha zemsty. I powiem wam, że ja też nauczyłam się w moim życiu. My od razu stosowaliśmy tą zasadę w naszym małżeństwie przebaczania sobie nawzajem, co już o czym mówiłam, że to nam bardzo pomogło zbudować dobre relacje później. Ale powiem wam, że ja parę razy mi się zdarzyło, nie było to w relacji z moim mężem, raczej chodziło o relację z którąś z moich córek na przykład, że gdzieś mnie któraś z nich zraniła słowem. I słuchajcie, ja widziałam, co się we mnie dzieje. To naprawdę było niesamowite doświadczenie. Dla mnie niesamowite doświadczenie. Dlaczego? Bo ja je bardzo kocham. Obie są naprawdę wspaniałymi córkami. I wiecie, rodzic zawsze ma dobre myśli o swoich dzieciach i chce dobrze im jakby robić dobre rzeczy dla nich. I była taka sytuacja, że zostałam zraniona i zauważyłam tak, po pierwsze, takie były moje uczucia. Żal, ogromny żal. Za tym żalem szła kolejna emocja bólu. Za bólem szła kolejna emocja wycofania się z relacji. Potem kolejna relacja to była taka oschłość i chłód. Chłód, taki chłód, że wręcz ja sama ze zdziwienia stwierdziłam, że nagle ja czuję obcość do mojej najbliższej osoby. Taką obcość, że nawet nie myślę o tym, żeby dobrze jej się wiodło na przykład, tylko wręcz odwrotne uczucia. Słuchajcie, ja się oczywiście od razu rozprawiłam z tym. Jak tylko się rozprawiłam z nieprzebaczeniem, słuchajcie, to wszystko to dobre wróciło. Wszystko to dobre wróciło. Tu pokazuję wam, że Pan Jezus dał nam świetny przepis na życie. On mówi, dzisiaj jest dzień. Nie czekaj do jutra. Z niczym nie czekaj do jutra. Jeśli przychodzą emocje, czy to jest złość, czy gniew, dzisiaj się z tym rozpraw. Jeżeli ktoś cię zranił, od razu się z tym rozpraw. Nie pozwól sobie na to, żeby to zranienie zapuściło korzenie, bo jak ono zapuści korzenie, mówię wam, trudno jest cokolwiek wyrwać. Zobaczcie, prosta rzecz. Pan Jezus używał tych takich obrazów rolniczych, ale zobaczcie, jak ktoś ma działkę, czy cokolwiek powiedzmy, nawet zwykły mały ogródek, czy tam trawnik. Jak rośnie jakieś zielsko, jak jest malutkie, wyrwiemy, nie ma. A spróbujmy pozwolić temu rosnąć. Nie dość, że się rozrośnie, to jeszcze wyrwać trudno. Myśmy dostali kiedyś od sąsiadki, nie wiedzieliśmy o tym, bo z nas żadni ogrodnicy, ale dostaliśmy kiedyś od niej w takiej doniczce, małej doniczce, jeżynę. Ona była ostra. No myśmy się nie znali, zasadziliśmy sobie w naszym ogródku. Słuchajcie, po kilku latach myśmy się nie mogli tego pozbyć. To pod ziemią miało takie korzenie, myśmy to wyrywali, nie dość, że haratało nam ręce, bo to było takie już, że po prostu jeżyny były całkiem smaczne, tak? Agata do dzisiaj mówi, że były super. Ale słuchajcie, to nam zajęło potem, no nie pół działki, bo to by było za dużo powiedziane, ale no cały ten ogródek, który mieliśmy, to nam wszystko zajęła ta jeżyna. Tak jest z nieprzebaczeniem. Jeśli od razu nie utniemy, to będzie rosło, 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 aż zajmie wszystko w nas. A wiecie, co za tym idzie? Mówię, duch zemsty. Za nieprzebaczeniem idzie duch zemsty. Słuchajcie, czasem, ja kiedyś rozmawiałam z osobą, która powiedziała coś takiego. Jak ja mogę przebaczyć? Przecież jak ja przebaczę, to ta osoba nie będzie ukarana. Nie otrzyma kary. Jak zastanowicie się przez chwilę, co to jest? To jest duch zemsty. To jest chęć zemszczenia się. A coś wam przeczytam. Ten sam fragment, o którym czytałam, który czytałam w liście do Efezjan, również jest w liście do Kolosan. I w liście do Kolosan tu też jest napisane, prawda? Jeszcze wracając do tego poprzedniego tematu. Dobrze. W 8 wierszu, w 3 rozdziale 8 wiersz. A teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. To jest bardzo podobny fragment, prawda? Ale to, na co chciałam zwrócić uwagę, to tam dalej w tym fragmencie o chrześcijańskiej rodzinie jest napisane w tym fragmencie tak. W 25 wierszu. To dotyczy rodziny. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osoby. To jest ostrzeżenie do nas. Gniew też wyrządza krzywdę. Złość wyrządza krzywdę. Słowa wyrządzają krzywdę. W ogóle wszelkie negatywne działanie wyrządza krzywdę. To jest jedna strona medalu. Ale po drugiej stronie medalu mamy przebaczenie. My jesteśmy zobowiązani przez Pana, żeby przebaczać bez względu na to, jaka to jest krzywda. I ja to chcę bardzo mocno podkreślić, że przebaczenie jest tak ważne, i żebyśmy właśnie nauczyli się przebaczać od razu, nie czekać na to, jak to urośnie. I nie bali się o to, że osoba, której przebaczamy, nie otrzyma kary. Ja też teraz nie mówię też po to, żeby zachęcać kogoś do tego, żeby myślał w kategorii kary. Po prostu każdy z nas osobiście musi wiedzieć o tym, że mamy być uczniami Pana Jezusa, którzy ćwiczą się w chodzeniu w miłości, a miłość nie wyrządza nikomu krzywdy. I to jest ważne. I chcę pokazać jeszcze, że przebaczenie jest decyzją. Człowiek decyduje się przebaczyć i za tym od razu nie idą emocje. Bo ja też miałam taką sytuację. Miałam taką sytuację, że ktoś mnie zranił i ja przebaczyłam. I myślałam, że sprawa jest rozwiązana. Ale też jechałam któregoś razu samochodem z moim mężem i w pewnym momencie on zaczął mówić coś dobrego o tej osobie i ja zobaczyłam, jakie we mnie to wzbudziły emocje. Po prostu złość. I taką złość to we mnie wzbudziło, że ja aż się zastanawiałam, co takiego on powiedział, żeby to wzbudziło aż taką moją złość. I ja wtedy pamiętam, że przyjechałam do domu i mówię tak, Boże, to ja nie przebaczyłam tej osobie. I wtedy przyszło do mnie, chyba nawet słyszałam to gdzieś kogoś nauczającego, że żeby być pewnym, że się przebaczyło, to dobrze jest drugą osobę, tą osobę błogosławić. I ja pamiętam, że wtedy mówię tak, no dobrze, będę błogosławić tą osobę. I wiem, że na początku, słuchajcie, te słowa mi przez usta nie chciały przejść. Żeby Bóg tej osobie błogosławił, żeby po prostu we wszystkim prosperowała, żeby każda rzecz w życiu tej osoby się udała, powiodła. I na początku była to naprawdę bardzo, że tak powiem, trudna walka. Ja musiałam przez decyzję błogosławić, ale posłuchajcie, po jakimś czasie to błogosławienie tej osoby przyszło mi z łatwością. Ja wiedziałam wtedy, że moje serce jest uleczone i że ja przebaczyłam tej osobie. Więc to, co jest ważne, do czego zachęcam, to jest to, że my w naszym codziennym życiu spotykamy różne sytuacje. Ważne jest, żebyśmy od razu działali w naszym życiu. Jeżeli mamy problem ze złością, trzeba to rozwiązać. Musimy tego się pozbyć, dlatego że Pan Jezus mówi, że złość i gniew to duch morderstwa i nie można sobie pozwolić, w naszym chrześcijańskim życiu nie możemy sobie pozwolić na złość i gniew, bo nie jesteśmy wykonawcami Słowa Bożego. Nie chodzimy w miłości. Ale z drugiej strony osoby skrzywdzone muszą nauczyć się przebaczać od razu. Coś się dzieje, od razu przebaczamy. Nie trzymamy tego. Słuchajcie, czasem jest tak, ja też zauważyłam, że możemy się delektować się tym zranieniem. To się karmi, to zranienie, i karmi się. Ono zapuszcza korzeń. Naprawdę trudniej potem jest to przeciąć. Mamy nauczyć się działać, jak Słowo Boże mówi dziś. Bóg mówi dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Tak samo jest w tej dziedzinie. W każdej z tych dziedzin myślę, że sukces zależy od tego, jak szybko zadziałamy. Czy zadziałamy od razu? To zwycięstwo mam na myśli. Czy zadziałamy od razu, czy też zostawimy to na urośnięcie do pewnego poziomu, który potem jest trudno przerwać. Zachęcam was wszystkich do tego, żeby podjąć tą decyzję. Czy dotyczy to kwestii negatywnych emocji i negatywnego działania, czy dotyczy to przebaczenia? Przebaczenie otwiera też drzwi do uzdrowienia. Przebaczenie otwiera drzwi do uzdrowienia zarówno w sferze fizycznej, czyli w ciele, jak i w sferze emocjonalnej. Dlatego zachęcam wszystkich do tego. Amen.